historii zdarzają się nieraz książki, które ze względów polemicznych, z racji dobrze sformułowanych argumentów, nie tylko stają się przedmiotem polemik, kiedy się ukazują, ale też wprowadzają do obiegu pewne idee, które okazują się dużo bardziej żywotne niż one. Często to książki niewielkich rozmiarów, a jednak niezwykle istotne. Dzisiaj o jednej z takich prac, o rozprawie o wolnomyślicielstwie Antoniego Collinsa. Hasło wolnomyślicielstwo kojarzymy powszechnie z ideą, niektórzy powiedzą, że ideologią, wedle której wszelkie sądy należy formułować na podstawach rozumowych, a więc bez oglądania się na tradycje, na autorytety, na przesądy czy dogmaty, w tym także dogmaty religijne. Hasło wolnomyślicielstwa stanowi zatem tyleż pochwałę ludzkiego rozumu, co zawiera w sobie, kryje pewien ładunek antyklerykalizmu. Inaczej, przeciwnicy wolnomyślicielstwa skłonni są przekonywać, że wolnomyśliciel to bez mała libertyn, a pozbawiona tradycji i autorytetu ludzka wolność prowadzi do rozpasania. Wydaje się, że nurt ten jest dosyć nowy. W Polsce początek wolnomyślicielstwa datuje się na pierwsze lata XX stulecia. W grudniu 1907 roku powstało bowiem Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich. W czymże wszak cała sprawa się kryje? Otóż pewną definicję wolnomyślicielstwa podał Bertrand Russell w eseju z 1940 roku. Pisał tak: tym, co decyduje, czy jest się wolnomyślicielem, czy też nie, nie są żywione przez kogoś takie czy inne przekonania, ale powody, dla których jest się o czymś przekonanym. Jeżeli jest tak dlatego, że gdy byliśmy młodzi, ktoś starszy powiedział nam, co jest prawdą, albo jeżeli ktoś jest o czymś przekonany, ponieważ sądzi, że bez takich przekonań byłby nieszczęśliwy, wówczas jego myślenie wolne nie jest. Jeśli jednak ktoś jest o czymś przekonany, ponieważ po uważnym namyśle dostrzega racje przemawiające za swymi przekonaniami, wówczas jego myślenie jest wolne, niezależnie od tego, do jakich wniosków go doprowadziło. Mówiąc krótko, Russell konkluduje, iż swoboda myślenia oznacza wolność od siły tradycji oraz od tyranii własnych namiętności. Warto jednak odnotować, że początki wolnomyślicielstwa jako pewnej postawy światopoglądowej sięgają końcówki XVII stulecia i pewnego sporu, jaki narodził się w łonie ówczesnej filozofii. Przyjrzyjmy się przez moment temu bardzo ciekawemu momentowi w dziejach ludzkiej myśli. Mało jest równie chłodnych i racjonalnych filozofów jak John Locke. Głosząc pochwałę doświadczenia jako źródła wszelkiej wiedzy, ważył pewne racje. Z jednej bowiem strony miał do czynienia ze zdobyczami nowej nauki. Świadom był wagi dokonań Galileusza, Huygensa, Boyla czy Newtona. Sądy przez nich formułowane odwoływały się do doświadczeń, do eksperymentów, ale tworzyły całość racjonalnie zinterpretowaną. Z drugiej jednak strony, tradycja religijna oferowała wiele twierdzeń, których nie sposób zweryfikować. Brak nam potem odpowiedniego doświadczenia. Prowadziło to Locke'a do rozstrzygnięcia następującego. Jeżeli jakieś twierdzenie, jakiekolwiek, jest sprzeczne z rozumem, należy je odrzucić, bo sprzeniewierzenie się rozumowi otwiera drogę do przesądów i zwykłych niedorzeczności. Gdy zatem rozum śpi, nie tylko można pleść najrozmaitsze głupstwa, ale faktycznie budzą się demony nietolerancji, namiętności, przesądów, fanatyzmu. Jednak Locke dodawał, że w wypadku twierdzeń religii objawionej istnieją prawdy, których zweryfikować się co prawda nie da, na przykład prawda o zmartwychwstaniu, ale nie są sprzeczne z tym, co podpowiada rozum. Starał się zatem godzić osiągnięcia ówczesnej nauki, racjonalność, z wiarą w świadectwo Pisma Świętego, a także z przekonaniem o prawdziwości korpusu prawd religijnych łączących chrześcijan. Kiedy w lutym 1703 roku, 18 miesięcy przed śmiercią Locke'a, sędziwego filozofa odwiedził jego przyjaciel, James Tyrrell, nie przybył sam. Tym razem przybył z młodszym od siebie 26-letnim szlachcicem, oczytanym, pełnym ogłady, o ujmującym sposobie bycia. Był to Anthony Collins. Locke był zachwycony. Oto miał przed sobą nie tylko wielkiego miłośnika ksiąg, erudytę, któremu mógł zlecić nabycie kolejnych poszukiwanych przez siebie tomów, ale nade wszystko miał przed sobą człowieka nader błyskotliwego, co prawda pełnego ogłady, ale także o ciętym języku, a ponadto doskonale zaznajomionego z jego własną filozofią. Oczarowanie było najwyraźniej obopólne. Collins schlebiał Locke'owi, że ten otworzył mu oczy i nauczył myśleć. Locke darzył go szczerą sympatią, nazywał swym wielkim przyjacielem i nie krył, że podczas kilkukrotnych spotkań czuł, jak wraca weń życie. Był przekonany, że ten młody człowiek, dobrze rozumiejący nie tylko szczegóły jego filozofii, ale także i przepajającego ją ducha, inteligentny, błyskotliwy, może kontynuować jego dzieło. I tak się też stało, chociaż Locke byłby zapewne zdumiony, gdyby dożył publikacji Collinsa. Dość powiedzieć, że gdy John Toland, również młody myśliciel, podobnie jak Collins, niezwykle radykalny, młody i zapatrzony w Locke'a, opublikował swoje Chrześcijaństwo bez tajemnic, w której przeciwstawił się religii objawionej, choć nie przeciwstawiał się religii naturalnej, Locke zerwał z nim znajomość. A właśnie to oni dwaj, John Toland i Anthony Collins, wprowadzili do biegu hasła wolnomyślicielstwa. Początki były zatem, jak to zresztą często bywa, dosyć przypadkowe. Takich ośrodków, w których dyskutowano na tematy religijne, tolerancji wyznaniowej, racjonalności człowieka w owych czasach było całkiem sporo. Nim jeszcze oświeceni Francuzi i oczywiście francuski otworzyli swe salony, żarliwe dyskusje toczyły się na przykład w domu Benjamina Farleya, kwakra, handlarza i bibliofila w Rotterdamie, dokąd ściągali polityczni i religijni uchodźcy. Głoszono tam pochwałę wyznaniowej tolerancji, swobody publicznych debat, a Pierre Bayle, bywalec tamtejszych spotkań, nie wahał się zadać pytania, czy możliwe jest moralne społeczeństwo cnotliwych ateuszy. Jednak ani on, ani Shaftesbury, również odwiedzający tamto grono, nie mówiąc już o Locke'u, który wówczas zbliżył się do tego kręgu, nikt z nich nie był ateistą, bynajmniej. Jednak swoje przekonania religijne traktowali jako osobisty, prywatny głos rozumu, a nie ślepo powtarzane formuły katechizmów. Inna grupa dyskutantów, mniej znana, spotykała się w Temple Inn w Londynie. To zapewne ją miał na myśli Collins, kiedy tytułował swoją wydaną w 1713 roku książkę Rozprawa o wolnomyślicielstwie, napisana na okoliczność powstania i rozwoju sekty osób zwących się wolnomyślicielami. Chociaż oczywiście w wymiarze bardziej ogólnym chodziło mu o wszystkich przedstawicieli szerokiego nurtu racjonalizacji religijnej. Nie była to jedyna publikacja Collinsa. Trafiając jednak w samo centrum sporów społecznych, religijnych i politycznych, to właśnie ona uczyniła go sławnym. Tym bardziej, że Collins był wytrawnym polemistą o zadzierżystym piórze. Już w pierwszych słowach Collins definiuje wolnomyślicielstwo jako swobodę posługiwania się rozumem po to, aby odnaleźć znaczenie wszelkich twierdzeń i rozważanie racji za lub przeciw nim i osądzanie takiego twierdzenia zależnie od tego, czy owe racje są mocne czy słabe. Skoro bowiem Bóg, powiada Collins, wymaga od nas znajomości pewnych prawd, nie może nie wymagać również, abyśmy wykorzystali środki, jakie mamy do ich poznania, a więc naturalne możliwości poznawcze człowieka. Rozumowanie Collinsa jest następujące. Co prawda, z naszego dzisiejszego punktu widzenia, pisał w XVIII stuleciu, wiele elementów dawnych religii pogańskich traktujemy jako zbiór z rozmaitych zabobonów. Trzeba jednak uznać, powiada, że religia opierająca się na zaufaniu, a nie na rozumie, co do swojej istoty jest zawsze taka sama. Stąd krytyka dawnych wierzeń okazuje się krytyką religii jako takiej. Od początku filozofii poznanie rozumowe utożsamiano z widzeniem. Dość przypomnieć platońską jaskinię rozświetlaną wewnętrznym ogniem, dość przypomnieć jego Platona metaforę słońca, czy też słowa Locke'a o płonącej w nas świecy, która daje światło może i nikłe, ale wystarczające dla naszych potrzeb. Dlatego też powiada Collins, gdyby ktoś zakazał nam swobodnego posługiwania się widzeniem, wzrokiem, swobodnego kierowania badawczego spojrzenia tam, gdzie tylko chcemy, uznalibyśmy, że pozbawiono nas wolności. A tak przecież, dopowiada, czyniono w dawnych kultach pogańskich, kiedy oto kapłani posługiwali się rozmaitymi sztuczkami, aby wprowadzić wierzących w religijną trwogę. Wszystko ginęło w mroku, można było odwołać się do rozmaitych sztuczek. To samo jednak dotyczy już nie widzenia, ale myślenia. Jeżeli istnieje analogia pomiędzy myśleniem a widzeniem, to tak jak potrzebujemy swobody wzroku, potrzebujemy również wolności ludzkiej myśli. Wolność myślenia przeciwstawia się bowiem przymusowi ślepego uznania na zasadzie wiary. Wiary w to, co człowiek wolny uznałby za niedorzeczne, niezgodne z doświadczeniem czy oszukańcze, co jednak człowiek przymuszony uważałby za racjonalne i rzeczywiste, choć być może nadprzyrodzony. Przymus jednak jest niebezcelowy, dając przymuszającemu pewne korzyści. W ten sposób rozprawa Collinsa nie tylko głosi pochwałę wolności myślenia, ma także wymiar antyklerykalny, czy szerzej, skierowana jest przeciwko wszelkim instytucjom ograniczającym swobodę myślenia. Z reguły przymus narzucany jest cynicznie, w celu zagwarantowania sobie władzy czy korzyści materialnych. Stosunek zniewalający, zniewolony powinien tymczasem być zastąpiony swobodą merytorycznej debaty, w której naczelną rolę odgrywa ważenie argumentów. Collins przedstawia kilka racji za wolnomyślicielstwem. Skoro Bóg, racja pierwsza, skoro Bóg wymaga od człowieka pewnych znajomości, pewnych prawd, znajomość innych jest z kolei korzystna dla społeczeństwa, a znajomość żadnej niekorzystna nie jest, człowiek ma prawo poznawać wszystko, co poznać może. Warto zauważyć, że hasło to opiera się na przekonaniu, że każda znajomość prawdy jest dla człowieka korzystna, a w każdym razie nie jest szkodliwa. Racja druga. Tak jak postęp w sztukach wymaga swobody praktyki, tak doskonałość nauk wymaga swobody myślenia. Dodajmy, że to przekonanie opiera się na założeniu, że istnieje postęp w ludzkim myśleniu, w doskonaleniu nauk i posługiwaniu się rozumem. Argument trzeci. Brak swobody myślenia prowadzi do przyzwolenia na wszelkie niedorzeczności. Nie chodzi przy tym nawet o to, że wolna myśl potrafi wyrugować to, co niepewne, zostawiając jedynie to, co ma podstawę w samym rozumie i jest konieczne. Collins nie ma na myśli pozostawania tylko i wyłącznie na płaszczyźnie tego, co da się udowodnić. Ale chodzi mu również o ważenie prawdopodobieństwa i racji, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, czy coś jest prawdziwe. Argument czwarty. Każde ograniczenie myślenia wymaga pewnej racji. Samo w sobie musi być przecież uzasadnione. Jednak zbadanie racji stojących za ograniczeniem ludzkiej wolności samo w sobie wymaga swobody myśli. A zatem, konkluduje, wprowadzenie zakazu swobody myślenia samo w sobie jest sprzeczne. Albo zostawiamy swobodę myślenia, albo pozostaje nam goła siła, przymus i utrata wolności. Racja piąta. Historia dowodzi, że swoboda myślenia zmniejsza ilość zła na świecie. Nawet jeżeli rezygnuje się ze swobody myślenia w imię jakichś racji praktycznych, prowadzić może to być może do pewnych doraźnych, dobrych skutków. W ostatecznym jednak rozrachunku sprowadza nieszczęście, zło i cierpienie. Warto dostrzec, że podstawowym założeniem, na którym opiera się rozumowanie Collinsa, jest twierdzenie o samowystarczalności ludzkiego rozumu. Że jest niedoskonały, to wiemy aż za dobrze. Tę jego słabość możemy jednak przezwyciężać. Nauczyciel Collinsa, Locke, twierdził jednak, że remedium na ową słabość jest swoboda przekonań i debata publiczna. Milcząco jednak robił miejsce dla wiary w treść religii, de facto wyrażając przekonania typowe dla swych czasów. Czy zatem Collins ma rację, twierdząc, że rozum jest samowystarczalny i, co więcej, może wyrukować wszystkie inne źródła przekonań, sprowadzając wszystko do prawdziwości? Czy my jesteśmy w stanie zagłuszyć nasze namiętności? Czy jesteśmy w stanie pozbyć się wiary w mądrość tradycji i autorytetów? Być może nie. Byłoby to roszczenie bardzo wygórowane, a zgoda na twierdzenia rozumu, wbrew ufności i nadziei, iście heroiczna. Jednak stanowisko Collinsa i jego nawoływanie do wolnomyślicielstwa można nieco złagodzić i uczynić łatwiej strawnym. Być może to racja, że działamy nie tylko powodowani racjami rozumowymi, co również uczuciami i za namową pewnych autorytetów. Ale nawet jeśli tak, pochwała rozumu i szukanie racji własnych przekonań oznaczać może, a jest to bardzo oszczędny wymóg, rozpoznanie stojących za naszymi przekonaniami racji. Wówczas nie musimy już buńczucznie obwieszczać konieczności własnych przekonań i musimy zgodzić się z tym, że poprzestajemy na pewnych, mniej czy bardziej prawdopodobnych przesłankach. Nawet jeśli de facto zdajemy sobie sprawę, że rządzą nami namiętności, że kierujemy się zdaniem innych, to przynajmniej bądźmy tego świadomi. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie ostatecznie rozstrzygnąć sporu o to, czy człowiek może kierować się rozumem, czy też ostatecznie wybór jego racjonalny nie jest, pozostaje jednak kryterium pragmatyczne. Podstawowym jednak założeniem, na którym opiera się rozumowanie Collinsa, jest przekonanie, teza o samowystarczalności ludzkiego rozumu. I pewna rudymentarna wiara w dobre człowieka. Że rozum jest niedoskonały, to wiemy aż za dobrze. Że jesteśmy w stanie przezwyciężyć ową słabość, to również wiemy. Nauczyciel Collinsa, Locke, twierdził, że remedium na niedomagania ludzkiej rozumności jest swoboda przekonań i debata publiczna. Milcząco robił jednak ustępstwa na rzecz wiary w treść religii. De facto wyrażając przekonania typowe dla swoich czasów. Czy zatem Collins ma rację, twierdząc, że rozum jest samowystarczalny, a może i on czyni to samo co Locke, wyraża pewne przekonania, które same w sobie nie są dowodliwe, których nie można zracjonalizować. Być może nie da się sprowadzić naszych przekonań tylko do tych, które mają czysto racjonalne przesłanki. Być może jesteśmy istotami namiętnymi, potrzebującymi autorytetu, kierujących się pewną nadzieją. Stwierdzenie, że jesteśmy czysto racjonalni, jest roszczeniem na zbyt wygórowanym, a zgoda na werdykt rozumu, wbrew ufności i nadziei, cnotą iście heroiczną. Jednak stanowisko Collinsa i jego nawoływanie do wolnomyślicielstwa można nieco złagodzić i uczynić bardziej strawnym. Być może to racja, że działamy pod wpływem namiętności. Być może to również racja, że potrzebujemy autorytetów, ale nawet jeżeli tak, nawet jeżeli stanowisko Collinsa samo w sobie nie daje się całkowicie uzasadnić rozumowo, to lepiej chyba, jeżeli jesteśmy w stanie zdobyć się na refleksję i wskazać na rację uzasadnienia własnych przekonań. A wreszcie, jeżeli nawet Collins przedstawia pewną tezę światopoglądową, czyni pewne założenie, to pozostaje jeszcze jedna racja. Swoboda myślenia ma pewien wymiar praktyczny. Lepiej chyba zdać się na własne myślenie, nawet jeżeli może być błędne, nawet jeżeli możemy nie mieć racji, niż pozwolić, żeby myślał ktoś za nas. Oto kryterium pragmatyczne. Zacytujmy na koniec samego Collinsa. Nie mogę pominąć wielkiej korzyści płynącej z wolnomyślicielstwa, pisze, o istnieniu której przekonują nas wszystkie przeszłe wieki oraz czasy współczesne. Doświadczenie uczy, że wolnomyślicielstwo jest jedynym sposobem na zniszczenie królestwa szatana pośród ludzi, którego panowanie i władza są tym rozleglejsze, im mniej pozwala się na wolnomyślicielstwo i mniej się je wspiera. Wszystkie inne sposoby walki z szatanem, jak na przykład pozbycie się go mocą cudu, zwiększenie liczby kapłanów, zakresu ich władzy, czy sięganie po miecz, doczesną broń, nigdy nie niszczyło szatana, często zaś przyczyniało się do powiększania jego władzy. Dlatego też, dodawał w 1713 roku, całkowicie wolne od szatana są zjednoczone prowincje, w których wolnomyślicielstwo rozwinęło się w sposób najdoskonalszy. Podczas gdy w całym naszym królestwie ukazuje się on pod najróżniejszymi kształtami.
Dziękujemy Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Pogawędnik Filozoficzny. Jeśli podoba Ci się to, co próbujemy tu robić, wesprzyj nas na patronite.pl. Odpowiedni link znajdziesz w opisie każdego odcinka. Stwórzmy razem niezależną przestrzeń do pogawędki o filozofii i jej okolicach.